księży kardynale, księży biskupie Janie, bracia kapłani i siostry zakonne, rodzino zmarłego oraz wy, siostry i bracia, którzy od 43 lat jesteście parafialną rodziną księdza frałata Grzegorza Cekiery. Msza Święta zawsze łączy dwa światy, boski i ludzki, niebo i ziemię. Kapitalnie namalował tę prawdę włoski artysta renesansowy, mistrz Raffaele Santi. W domu papieża na Watykanie, w sali zwanej Stanza della Seniatura, znajduje się fresk jego autorstwa pod tytułem Dysputa o Najświętszym Sakramencie. W centrum tego fresku jest hostia, adorowana przez ludzi na ziemi. W górnej części obrazu widać zaś niebiańską adorację Chrystusa Pana, obok którego stoi Maryja i Jan Chrzciciel w otoczeniu aniołów i świętych. Zatem niebo z ziemią łączy On, Jezus Chrystus, nasz Pan, który umarł i zmartwychwstał, a więc przekroczył zasmucającą nas i nieuniknioną konieczność śmierci. Tylko dzięki Niemu znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Myślę, że to przede wszystkim trzeba wyznać na pogrzebie kapłana, który żył dla tej dobrej nowiny. Ksiądz Grzegorz Cekiera przeszedł już przez swoją wąską bramę choroby i śmierci, a zatem już wie, że ten, komu służył, jest drogą, prawdą i życiem. Teraz już bezpośrednio, jeśli tak można powiedzieć, Pan Jezus jest Jego drogą do wiecznej prawdy, którą jest miłość Trójjedynego Boga, gwarancja naszej nieśmiertelności. Dlatego kazanie na Jego pogrzebie winno wypełnić testament pisany kapłańskim życiem przez 55 lat. Bo w życiu i śmierci księdza zawsze chodzi o uwielbienie imienia Jezusa Chrystusa, które uświęca i usprawiedliwia, jak uczy święty Paweł. Oczywiście, nigdy się to księdzu nie udaje w 100%, bo zbiór osób bezgrzesznych, czyli niepokalanie poczętych, jest jednoelementowy. Należy do niego wyłącznie Najświętsza Maryja Panna. Dlatego pogrzeb księdza jest też pokornym wołaniem o Boże miłosierdzie dla niego. Wszak ostrzega nas wszystkich święty Jan Apostoł. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Lecz my, chrześcijanie, czytamy też w Księdze Apokalipsy, że w niebie są ci, którzy opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Z tą nadzieją odprawiamy mszę świętą pogrzebową za księdza prałata i będziemy się nadal za niego modlić. Siostry i bracia, dopiero wtedy, gdy zagości w nas to uwielbienie Pana Jezusa, który poszedł na krzyż za nasze grzechy, umiemy właściwie wspominać zmarłych. A uczy nas tego pewien fragment z Dziejów Apostolskich. Może pamiętacie? W 9 rozdziale święty Łukasz opowiada, że w Jafie umarła Tabita, zwana uczennicą pańską. I gdy przyszedł tam apostoł Piotr, kobiety ze łzami w oczach pokazywały mu ubrania, które im uszyła. Nie były więc obojętne w obliczu jej śmierci, nie mówiły też o grzechach zmarłej, ale właśnie wspominały jej konkretne dobre czyny. Myślę, że wtedy kobiety te położyły zręby pod chrześcijańską kulturę pamięci o zmarłych. I znamienne jest, że pośród tylu wydarzeń z początków Kościoła święty Łukasz zapisał i to, jakby ku naszemu pouczeniu. Dlatego w taki właśnie sposób wspomnijmy teraz księdza prałata. Niech to będzie nasze świadectwo przed Bogiem, czyli pokorna prośba, aby Jego dobre czyny poszły za Nim, ale też wyraz ludzkiej wdzięcznej pamięci, która przechowuje to, co warte naśladowania. W sposób sobie właściwy ksiądz Grzegorz Cekiera realizował polski model kapłaństwa, jak to kiedyś określił święty Jan Paweł II. A ksiądz profesor Jan Sochoń z Warszawy scharakteryzował ten model trzema słowami: kenoza, patriotyzm i maryjność. Z pewnością wszystkie te cechy próbował realizować nasz zmarły kapłan, ale chciałbym zatrzymać się przy pierwszej. Kenoza to greckie słowo oznaczające ogołocenie i uniżenie Pana Jezusa, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć zbawieniu ludzi. Niełatwo jest w tym naśladować naszego Pana. Prałat próbował to robić na miarę własnej formacji kapłańskiej, swojej osobowości i okoliczności, w których działał. Jak to wyglądało? Na pewno był księdzem, który całkowicie utożsamił się z zadaniem zleconym mu jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. A było to najpierw tworzenie ośrodka duszpasterskiego na Węgrzcach, a potem tutaj, wokół dominikańskiej kaplicy na Prądniku Czerwonym. Tu zaś nigdy nie było łatwo. Zawsze były przeciwności czynione przez ówczesne komunistyczne władze, skomplikowane kwestie własności, integracja dawnych i nowych mieszkańców, no i zwyczajne życiowe ludzkie problemy, niby zawsze takie same, ale też i różne w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku oraz po roku 2000. A prałat trwał przez te kilkadziesiąt lat, z uporem tworząc żywą parafię i jej materialne zaplecze, kościół, dom katechetyczny i całe otoczenie. Wiedział, że musi zdobyć zaufanie ludzi. Temu służyło to, jak żył i jak pracował, że prawie nie wyjeżdżał z parafii, że właściwie nie miał prywatnego życia. Długo mieszkał między ludźmi, najdłużej w domku państwa Kromków, niedaleko stąd, przy ulicy Dobrego Pasterza 114. Wielu z nas ma jeszcze w oczach jego charakterystyczną sylwetkę w starej sutannie i kurtce, w birecie na głowie, z nieodłączną teczką w ręku, jak idzie w stronę kościoła. Myślę, że ten obrazek najlepiej streszcza życie księdza Cekiery, w którym wszystko było podporządkowane parafii, aż do nawet pewnej osobistej abnegacji. Taką miał wizję i tak postępował. Sądzę, że także dzięki temu tylu ludzi z nim współpracowało. Bo ileż nazwisk, a i pewnie tak nie wszystkie, znajduje się w napisanej przez niego historii parafii do 2010 roku. Rzeczywiście, był pasterzem pośród ludzi i dla ludzi. Parafię prowadził w taki sposób, żeby wypełniała wszystkie zadania Kościoła. Najpierw to najważniejsze, czyli kult Boga w Trójcy Jednego, cześć dla Maryi Matki Jezusa oraz modlitwę do aniołów i świętych. Następnie katechezę i bardzo rozbudowane, zróżnicowane duszpasterstwo oraz caritas wobec potrzebujących. My, księża pomocnicy, mogliśmy się wiele od niego nauczyć, choć nieraz szemraliśmy między sobą. Normalnie, jak to chłopy przy robocie narzekają na majstra, że pogania i winduje w górę wymagania. Ale ksiądz prałat robił to przede wszystkim przez własny przykład. oczkiem w głowie prałata była też kancelaria. W końcu przez długie lata był dziekanem i chciał być wzorem dla innych. W tym też był ambitny. Z kancelarii parafialnej mam takie dwa wspomnienia, gdy zastępowałem go w okresie kolędowym. Raz przyszedł ojciec zapisać dziecko do chrztu. Okazało się, że jest policjantem zajmującym się sprawami kryminalnymi, czyli znał życie od tej gorszej strony. Trochę mi o tym opowiadał, a w pewnym momencie rzucił. Ale ja jestem uodporniony na zło i wiary nie straciłem, bo patrzę na naszego proboszcza. Mocne. Pamiętam to do dziś. Innym razem zapytałem prałata, dlaczego pomagamy potrzebującym, dając im ruloniki bilonu, po które sięgało się do słynnego sejfu w kancelarii. Odpowiedział mi mniej więcej tak. Bo pomagamy tylko z tego, co ludzie wrzucą na tace i do puszek. Dobrze więc, żeby ci, co otrzymują, o tym wiedzieli i modlili się za ofiarodawców. Ciekawe, a na pewno przemyślane pod względem wychowawczym, na który dziś coraz rzadziej zwracamy uwagę. Był też ksiądz prałat wytrwałym spowiednikiem, a przy jego konfesjonale zawsze stali penitenci. Z okresu ponad 7 lat pobytu w tej parafii pamiętam, że spowiadaliśmy bardzo dużo. Obecni tutaj księża, byli wikariusze, z pewnością to potwierdzą. Z posługą spowiedniczą prałata wiąże się też moje osobiste wspomnienie. W pewnym momencie dopadł mnie jakiś kryzys spowiadania. Bardzo mnie męczyła ta posługa. Powiedziałem o tym prałatowi, dodając szczegóły, na które pozwala tajemnica spowiedzi. A on popatrzył życzliwie, uśmiechnął się i odpowiedział: proszę się nie martwić. Wyrozumiałość i cierpliwość przychodzą z wiekiem. Wtedy dla mnie, młodego księdza, kilka lat po święceniach, było to bardzo ważne. I co więcej, sprawdziło się. Bardzo ci za to dziękuję, księże prałacie, że wówczas podzieliłeś się tym swoim doświadczeniem. Studiując potem teologię moralną, z czasem chyba lepiej zrozumiałem, o co ci wtedy chodziło. Nie tylko o psychikę spowiednika czy doświadczenie, które przychodzi z wiekiem, ale o serce, czyli duchowe wnętrze księdza, które uzdrawia tylko Zbawiciel i tylko on uczy spowiednika, jak dotrzeć do uszy penitenta, do duszy penitenta. Kościół nazwał to benignitas pastoralis, regułą wyrozumiałości duszpasterskiej, a papież święty Paweł VI w encyklice Humanae Vitae nadał jej aktualny i harmonijny wyraz, a mianowicie, że wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, a jednocześnie łączyć tę postawę z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał sam Chrystus, rozmawiając i przestając z ludźmi. Bo tylko cała Boża prawda zbawia, a miłość otwiera drogę do serca. Taką lekcję odebrałem kiedyś od księdza prałata i skojarzyła mi się ona z inną lekcją, jaką biskup Pietraszko dał księdzu Tischnerowi. Mów tak i zachowuj się jako ksiądz w taki sposób, żeby ludzie chcieli ponownie przyjść. Nie tyle do ciebie, co do Chrystusa. Z tym wiąże się ostatnia cecha zmarłego księdza prałata, o której chcę powiedzieć. Wypracowany przez długie lata własny styl kaznodziejski, a mianowicie ścisły przekaz nauczania Kościoła bez zbędnych ozdobników. Gdy prałat mówił kazania, były one bogate w konkretną treść, mniej zaś dbał o ich retoryczną formę. Widać w nich było dydaktyczne zacięcie wytrawnego pedagoga. Owszem, wymagało to słuchaczy dużej koncentracji, ale te kazania były jak pożywna, jak chromka pożywnego chleba, co prawda bez miodu, ale za to z masłem. Dziś, gdy do naszego języka, także kościelnego, wkrada się tyle pustosłowia, ten styl kaznodziejski prałata daje do myślenia, na ile można go naśladować. Na przykład układając kazania przy pomocy wydanego 5 lat temu dyrektorium homiletycznego, w którym czytania mszalne są zestawione z odpowiednimi fragmentami katechizmu Kościoła katolickiego, po to, żeby z homilii nie wyparowało nam jasne nauczanie Kościoła na dany temat, a prałat bardzo o to dbał. Był zatem zmarły ksiądz Grzegorz Cekiera pierwszym proboszczem tej parafii i jej budowniczym w różnych znaczeniach tego słowa. I dlatego spocznie w krypcie przy kościele, co jest przywilejem zarezerwowanym właśnie dla takich zasłużonych dla parafii i diecezji księży. Na koniec niech mi będzie wolno wspomnieć ostatnie lata jego życia. Gdy proboszczowie przechodzą na emeryturę, muszą raz jeszcze zgodzić się na pewnego rodzaju ogołocenie. Z ojców parafii stają się bowiem dziadkami tej wspólnoty i muszą odnaleźć w niej swoje nowe miejsce. Bo takie jest prawo życia i w rodzinie, i w kościele, choć to tylko analogia, czyli podobne niepodobieństwo. Wtedy często okazuje się, że na tym świecie każde poświęcenie, każda praca i każdy styl życia po prostu kosztują. Mają swoją cenę w postaci fizycznego, psychicznego i duchowego osłabienia. Wie o tym każdy starszy człowiek, także ksiądz, i każdemu z tym niełatwo. Dlatego ten ostatni odcinek życia czasem bywa swego rodzaju krzyżową drogą. Na szczęście na tej drodze jest i Matka Boża Bolesna, i różne Weroniki, Szymonowie z Cyreny i płaczące niewiasty. Wszystkim, którzy te ostatnie 3 posługi spełnili wobec księdza prałata, w końcowym okresie jego życia niech Pan Bóg wynagrodzi. Niech Pan Bóg wynagrodzi biskupowi Janowi Zającowi i aktualnemu proboszczowi, byłym i obecnym wikariuszom, dyrektorowi Domu Księży Emerytów w Sfoszowicach, siostrom Albertynkom i całej tamtejszej załodze. Niech Pan Bóg wynagrodzi tylu kobietom i mężczyznom z tej parafii, którzy towarzyszyli prałatowi w ostatnich latach. Niech przeto już na koniec wybrzmi wielkie, serdeczne Bóg zapłać. I pod adresem zmarłego kapłana i tych, którzy z nim byli w różnych okresach jego życia, bo akurat tego księdza, nawet w ostatnim podziękowaniu, nie da się odłączyć od ludzi, z którymi tak się związał. Księże prałacie, Ty zaś w wiekuistej światłości zakosztuj miłości Bożej wedle tej miary, jaką wyznaczy Ci Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.